Przed laty, kiedy byłem małym dzieckiem, mieszkaliśmy w Opolu, tam się urodziłem i chodziliśmy do zboru, który znajdował się na cmentarzu. Był to zbór jeszcze zanim się podzielił Kościół Ewangeliczny Chrześcijan z innymi kościołami, to był tak zwany Zjednoczony Kościół i no, uczęszczaliśmy tam. Fajny budynek, dlatego że to był stary budynek, taki kościelny. Natomiast niebywałe miejsce, bo znajdował się na cmentarzu. W sumie nikt w tym czasie już nie chował, bo to był nieczynny cmentarz. Ale pamiętam tą drogę, dlatego że zawsze, kiedy chodziliśmy na zgromadzenia, na nabożeństwa, to była tam odległość około 200-300 metrów, gdzie musieliśmy przejść przez cmentarz. I my, dzieci, cały czas się bawiliśmy na tym cmentarzu. I to naprawdę taki niesamowity obraz został mi w głowie tego, że kiedy kończyło się nabożeństwo, to dzieci po prostu się rozpraszały na ten cmentarz i chowały się poza tymi grobami. Biegaliśmy między tymi uliczkami, które są. I w sumie byliśmy jedynymi żyjącymi. I naprawdę, kiedy patrzę się na Kościół, to on powinien być właśnie tak wyglądać na tle całego świata. Jak te małe dzieci, które się bawią i które są widoczne jako żyjące. Jako te, które naprawdę żyją i widać, że tam jest życie. Tam była radość, tam było... W ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co tam się działo pod tymi grobami. Nie mieliśmy świadomości. Dlatego to było takie radosne, tak? Przykrywaliśmy się liśćmi, zasypywaliśmy się. Najlepsza była jesień. Bo było więcej zabawy z powodu tych liści. Nikt nam nie przeszkadzał, nikt tamtędy praktycznie nie chodził. I tego w sumie życzę nam wszystkim, żebyśmy właśnie tak wyglądali w tym świecie. Żebyśmy byli po prostu tak mocno widoczni w tym świecie, żeby po prostu nie dało się nas nie zauważyć. Żebyśmy byli tą solą, tym światłem, które naprawdę nie jest rozproszone. Sól, która jest rozcieńczona, ona traci swoją moc i dlatego nie jest taka słona, tak? Jeżeli rozpuścimy to w dużej ilości wody, to ten smak już nie będzie taki mocny. I tego nam wszystkim życzę, żebyśmy żyjąc tutaj byli tak mocno widoczni, jak właśnie my, czy te dzieci, które biegały pośród tego cmentarza, które były żyjące, które były radosne, które były szczęśliwe, mimo miejsca, w którym przebywały. Chciałbym, żebyśmy otworzyli objawienie Jana, 20 rozdział. Przeczytajmy na początek od 11 wiersza do 15. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Kiedy czytamy ten fragment, to możemy widzieć, jak bardzo u Boga wszystko jest zaplanowane. Jak bardzo Bóg jest zaplanowany, jest tak uporządkowany, że nic w jego planie nie dzieje się z przypadku. Nic tam nie ma najmniejszej rzeczy, która jest przypadkowa. I zobaczmy w tym wierszu 11. Napisane jest: widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. Napisane jest, że przyjdzie dzień, kiedy nie będzie miejsca dla tej fizycznej ziemi, którą widzimy dzisiaj. Nie będzie miejsca dla nieba, które widzimy dzisiaj. Fizycznie nie będzie miejsca. Kiedy czytamy o wszystkich innych rzeczach, czytamy o umarłych, to napisane jest, że ono będzie miało swoje miejsce. Ci umarli będą mieli swoje miejsce. To jest w kontekście sądu ostatecznego, tak? W kontekście sądu, który będzie wydany dla ludzi, którzy nie byli zapisani w księgach życia, którzy nie są ludem Bożym, którzy są przeznaczeni na jezioro ogniste. I napisane jest, że zobaczcie, wszyscy mają swoje miejsce. Wszyscy mają swoje miejsce. Ludzie, którzy okażą się przed Bogiem niesprawiedliwi, będą mieli swoje miejsce. Będą umieszczeni w jeziorze ognistym. Przynajmniej tak to opisuje, jako tą drugą śmierć. Napisane jest, że nawet śmierć i piekło, która w tej chwili ma ku czemuś służyć, tak? Ona też będzie umiejscowiona, ona też będzie miała swoje miejsce. Ale jest napisane, że ziemia i niebo nie będzie miało miejsca. Jak bardzo przywiązujemy się do tego świata doczesnego, do życia tego doczesnego, jeżeli to jest napisane, że nie będzie miało miejsca. Po prostu Bóg tego nigdzie nie umieści. Tak jak jest napisane o tym, że Bóg stworzył słowem swoim świat z niczego, tak jest napisane: w nicość to obróci. Po prostu nie będzie. Jak nie było i powstało, tak później Bóg zniszczy to i tego nie będzie. Będzie nowa ziemia i nowe niebo. Będzie zupełnie nowe miejsce. I teraz pomyślmy o tym, że są właśnie takie rzeczy tymczasowe, są takie rzeczy, które potrzebne są do wypełnienia Bożego celu. I Bóg wypełnia swój cel. I posłużył się na przykład śmiercią do wypełnienia swojego celu. Posługuje się piekłem do wypełnienia swojego celu. Bóg wypełnia swoje cele na różnych rzeczach, które stworzył. Czyli tak jak niebo, tak jak ziemia, tak jak piekło, jak śmierć. Ale też wypełnia Bóg swoje cele na swoim ludzie. I to jest rzecz, która dla nas powinna stanowić priorytet, która powinna być w naszych głowach naprawdę z przodu, na czole, że Bóg czyni swoje cele na swoim ludzie. Jak dobrze, że mamy Słowo Boże, jak dobrze, że mamy Słowo, które On nam zostawił, dlatego że rzeczywiście możemy się opierać, możemy szukać tam rzeczy, które mają nas zmieniać, które mają nas poprawiać, które mają nas zbawić, które mają nas odmienić. To jest rzecz, za którą powinniśmy naprawdę bardzo Bogu dziękować, że zostawił nam to Słowo. W liście do Koryntian w 10 rozdziale jest napisane, są takie słowa: a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla tych, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I to jest naprawdę ważna rzecz, że poza słowem, które Bóg nam zostawił, dał nam przykłady żywych ludzi, którzy żyli w czasie, na których Bóg objawiał swoje cele, na których Bóg pokazywał rzeczy, które są dla Niego ważne, które są dla Niego istotne i które są dla nas, które dla nas powinny być priorytetem. Dlatego każdy dzień powinien naprawdę być w pokorze przed Nim i w uniżeniu oddany. Dlatego, że nikt, kto chodzi wysoko, kto nie uniża się, kto nie szuka, kto nie prosi Jego o zbawienie codziennie, naprawdę niesie na siebie sąd. Kiedy przyjmujemy wieczerzę, czytamy tam takie słowa, które wskazują na to, żebyśmy rzeczywiście zwracali uwagę na to, co Bóg czyni w naszym życiu. Że poza tym, że On zostawił nam przykłady wartościowe, On ingeruje rzeczywiście w nasze życie. I nikt chyba z osób, które są wierzącymi, nie może powiedzieć, że nie widzi Bożej ingerencji, żywej Bożej ingerencji w swoje życie. Nie da się tego rozdzielić. My mamy słowo, mamy przykłady życia innych ludzi, ale też widzimy, kiedy Bóg nas zaczyna wychowywać i czytamy to w słowie Jego, to widzimy, że to jest Jego wychowanie, że to nie jest jakiś przypadek. Że kiedy zachodzi jakaś sytuacja w naszym życiu wychowania Bożego, kiedy Bóg nas zaczyna wychowywać, to nie podchodzimy do tej sytuacji i mówimy, o, stało się, no, czasami takie rzeczy się dzieją. I przechodzimy dalej, idziemy. Później znowu coś się dzieje i myślimy, o, no, tak już jest, taki jest świat. Nie, w naszym życiu, w życiu człowieka wierzącego nic nie dzieje się z przypadku. I kiedy idziemy przez życie, to możemy widzieć, że On naprawdę ingeruje w nasze życie. Że On naprawdę, Jemu zależy na tym, co robimy, jak myślimy. Pamiętajmy o tym. Chciałbym dzisiaj w kontekście tych słów, które powiedziałem, przypomnieć nam trochę rzeczy z Księgi Joela. Chciałbym, żebyśmy to otworzyli. Księga Joela. To jest strona 973-972. Bóg, jak wspominaliśmy, objawia swoje cele, pokazuje nam na tym, co będzie się działo z ziemią, co się będzie działo z Bożym stworzeniem, ale też pokazuje nam, jak bardzo Mu zależy na Jego ludzie. Jak bardzo ważne jest to, co się dzieje w życiu Bożego ludu. W pierwszym rozdziale, nie będziemy czytać całej tej księgi, ale w pierwszym rozdziale mamy opis zniszczenia, które nastało na Boży lud. Tam jest pokazane symbolicznie, co się wydarzyło w wierszu czwartym. Co zostało po gąsienicy, pożarła szarańcza, a co zostało po szarańczy, pożarły konik polny. Co zaś zostało po koniku polnym, pożarła larwa. Ocudźcie się pijani i płaczcie, zawodźcie z powodu moszczu wy wszyscy, którzy pijecie wino, że odjęty jest od waszych ust. Tutaj Joel mówi do Bożego ludu w takich symbolach. Używa symboli do opisania zniszczenia, jakie nastało na naród izraelski. Nie odnosi się Joel do swojego ludu jako do konkretnych grzechów, do konkretnej sytuacji, ale mówi tak dosyć ogólnie. Mówi dosyć ogólnie i mówi te rzeczy w kontekście rzeczy, które się wydarzą w przyszłości, w Dniu Pańskim. Nazywa te zniszczenia swoim wojskiem. Nazywa w drugim rozdziale, 25 wierszu, mówi: i wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Czyli mamy sytuację, gdy naród izraelski tkwi w jakimś upiciu, tak? Tkwi w jakimś miejscu, w którym tak naprawdę nie myślą trzeźwo. Oni nawet kiedy to zniszczenie nastało na nich, kiedy Bóg ich zaczął wychowywać, oni nie myśleli trzeźwie. Oni nie myśleli w sposób taki, jak myśli człowiek trzeźwy, że zaczyna się zastanawiać, dlaczego, co się stało, kiedy przychodzi jakaś sytuacja trudna. Dlaczego tego dopuściłeś? Napisane jest o nich, że mówi: ocudźcie się pijani, obudźcie się, bo to, co się dzieje w waszym życiu, to nie jest przypadek. To, co się dzieje w waszym życiu, to nie jest jakąś rzeczą, która się powtarza cyklicznie, bo tak świat jest zbudowany. Ale wszystkie rzeczy w ludzie Bożym, które doświadczamy jako lud Boży, dzieją się w konkretnym celu. I nic nie dzieje się bez celu. Naprawdę, jeżeli Bóg ma cele dla takich rzeczy jak świat, jak śmierć, jak piekło, to jak bardzo On chce ingerować w życie swojego ludu. I opisuje pewne zniszczenia. Mówi, żeby się naród obudził, żeby naród mógł zobaczyć tak naprawdę, co się stało, co się wydarzyło. W księdze Ezechiela w 24 rozdziale od 15 wiersza czytamy takie słowa. Ta rzecz wydarzyła się w narodzie izraelskim też dla konkretnej rzeczy, dla konkretnego celu, żeby się mogli ludzie obudzić, żeby naród Boży mógł spojrzeć trzeźwo oczami na rzeczy, które dotykają ich w życiu. I od 15 wiersza 24 rozdziału Ezechiela czytamy takie słowa, które doszły do Ezechiela. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu. Lecz ty nie biadaj, ani nie płacz. Niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho, nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały. Nie zasłaniaj swojej brody i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiam do ludu, a wieczorem zmarła moja żona. Tak mówi Ezechiel. Następnego ranka uczyniłem to, co mi nakazano. Wtedy lud rzekł do mnie: czy nie powiesz nam, co to znaczy dla nas, że ty tak czynisz? I odpowiedziałem im: doszło mnie słowo Pana tej treści. Przemów do domu izraelskiego. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę mojej potęgi, z której jesteście dumni, rozkosz waszych oczu i ukochanie waszych dusz. wasi synowie i wasze córki, które tam pozostawiliście, padną od miecza. Wtedy uczynicie to, co ja uczyniłem. Nie będziecie zasłaniać swoich bród i nie będziecie jedli chleba żałoby. Zawoje będą na waszych głowach, a na waszych nogach sandały. Nie będziecie urządzali żałoby ani płakali, lecz z powodu swoich win uschniecie i jeden przed drugim będziecie jęczeć. I Ezechiel będzie wam znakiem, dokładnie tak, jak on uczynił i wy uczyniliście, gdy to i wy uczynicie, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem wszechmocny Pan. A ty, synu człowieczy, w dniu, w którym ja im zabiorę ich gród warowny, ich radość i chlubę, rozkosz ich oczu i ukochanie ich duszy, ich synów i ich córki, w tym dniu przyjdzie do ciebie uchodźca, aby przynieść ci wieść. W tym dniu otworzą się twoje usta przed uchodźcą i przemówisz, i już nie będziesz niemy. Będziesz dla nich znakiem i poznają, że ja jestem Pan. Niesamowitą rzecz Bóg zrobił dla narodu izraelskiego. Świątynia miała być dla Żydów miejscem, gdzie mieli oddawać Bogu chwałę, mieli oddawać Bogu cześć. Mieli spotykać się tam, żeby czynić wszystko to, co Bóg nakazał. Ale Bóg powiedział, że zniszczy to. Zniszczy, splądruje tą świątynię. Dlatego, że nie dzieje się to, nie robią tego, co powinni. Jest napisane, że dla nich świątynia była chlubą, była dumą, była miejscem, w którym naprawdę oni się cieszyli, że to mają. Ale zupełnie wywrócili nauki Boże, tak? Bezcześcili. Żyli w bałwochwalstwie. Czyli posiadali to, byli dumni z tych rzeczy, które Bóg im dał, z tych miłych i przyjemnych, ale nie potrafili, nie chcieli postępować według tego, jak Bóg chciał, żeby postępowali. I Bóg powiedział, że da znak dla narodu izraelskiego, że zobacz, Ezechielu, twoja żona umrze. Twoja żona umrze i nie płacz, bo to jest znak dla całego narodu izraelskiego. Kiedy to się wydarzyło, to rzeczywiście Ezechiel mówił otwarcie, że to nie jest przypadek, że to, co się w waszym życiu dzieje, czy zadziało, to nie jest przypadek. I pamiętajmy o rzeczach, gdy dzieją się w naszym życiu, cokolwiek dzieje się w naszym życiu. Coś, co jest miłe i coś, co jest nieprzyjemne. Pamiętajmy, że wszystko służy dla nas, ku temu, żebyśmy mogli właściwą perspektywę odnaleźć w stosunku do Boga, abyśmy mogli zweryfikować nasze życie, czy to, co robimy, czy tu, gdzie jesteśmy w tym miejscu, to jest to miejsce, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. Jest jeszcze większa rzecz, o której czytamy w objawieniu w 2 rozdziale. Objawienie, 2 rozdział, wiersz 4 i 5. To są słowa skierowane do konkretnego zboru w Efezie. Ale są też pouczeniem dla wszystkich zborów, dla wszystkich społeczności, które są na przestrzeni Kościoła, które są Kościołem, które wchodzą w skład Kościoła Pańskiego. I 4, 5 wierszu czytamy, że mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, a jeśli się nie upamiętasz. Czym jest świecznik? W wierszu 20 jest napisane, to są zbory. To jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce, na które warto zwrócić uwagę. Czy jakie świadectwo my, wierzący, którzy jesteśmy Kościołem, którzy jesteśmy zebrani w jakimś miejscu, zborze, w jakiejś grupie, jakie wydajemy świadectwo? Jakie wydajemy świadectwo? Jakie są uczynki naszej miłości? Jak naprawdę stoimy przed Bogiem? Czy to jest to miejsce, które powinno być? Czy tak naprawdę postępujemy, jak Bóg chce, żebyśmy postępowali? Warto myśleć nad tym i warto się zastanawiać, kiedy dzieją się różne trudne rzeczy. Bo nie dzieje się nic z przypadku. Czytamy w Księdze Joela, w drugim rozdziale od wiersza 12. Pan mówi, wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, w poście, w płaczu i w narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żalmu karania. Bóg mówi, że jest taki sposób, kiedy możemy odmienić sytuację. Kiedy tutaj do narodu izraelskiego on mówił, że pomimo tego, że wy się znaleźliście w takim miejscu i pomimo tego, że to ja wysłałem na was to wielkie zniszczenie, możecie to odmienić. I powiedział, że musicie pokutować. Wiemy, że ta rzecz, która jest tutaj zapisana, ona będzie miała miejsce w historii. Ona będzie miała miejsce w historii, kiedy naród izraelski naprawdę będzie pokutował. Kiedy naprawdę uniży się przed Bogiem, przed Jezusem Chrystusem. Teraz jesteśmy w czasach pogan, teraz poganie są wywyższeni, tak? Naród izraelski jest bardzo ugniatany, naród izraelski, ten Boży lud, jest bardzo mocno tępiony. Możemy widzieć, co się działo przez ostatnie 2000 lat, jak bardzo poniewierany był naród izraelski, jak bardzo był wzgardzony, jak bardzo był Bóg doświadczał ich. I widzimy, że ta sytuacja, ten drugi rozdział, on konkretnie odnosi się do sytuacji, gdzie przed tym wspaniałym czasem, który Bóg da w milenium, które Bóg da w tysiącletnim królestwie, jest napisane w 27 wierszu, że i mój lud nigdy nie zazna wstydu. Możemy widzieć, że ten fragment, on konkretnie odnosi się do tego czasu. Dlatego, że naród izraelski od czasu wygłoszenia tego proroctwa nie miał jeszcze takiego czasu. Że może powiedzieć, że nigdy już ten lud nie zazna wstydu. Że Bóg go wyciągnie do takiej pozycji, że już nigdy nie zazna wstydu. I przyjdzie ciężki czas. Jest napisane u innych proroków, że to będzie czas utrapienia Jakuba. To będzie czas, kiedy naprawdę Bóg przywiedzie naród izraelski do takiego miejsca, do takiego punktu, że zobaczy, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. Że zobaczy, kim naprawdę jest Jezus Chrystus, będzie wołał do Niego, będzie pokutował, odwróci się i Bóg mu uczyni te wspaniałe rzeczy, które czytamy od od wiersza 18. Chciałbym, żebyśmy przeczytali te wiersze. Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. I odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu. Oto ja ześlę wam zboże i mosz i oliwę i tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami. I oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego. Jego przednią straż do morza wschodniego, jego tylną straż do morza zachodniego. I rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ but nie postępował. Nie bój się, ziemio, radujcie się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Nie bójcie się wy, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie, drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorość obficie rodzić będą. A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześlę wam deszcz jak dawniej deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie mnie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu i poznacie, że ja jestem wśród Izraela i że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego i lud mój nigdy nie zazna wstydu. To jest wspaniała obietnica dla narodu izraelskiego, że on mówi... Ja mam taki czas dla tego ludu. Wpłynąłem na niego teraz mocną ręką i jeszcze Bóg wpłynie na naród izraelski, na cały naród izraelski tak mocno, że będą pokutować. Będzie to resztka, ale będzie pokutowała. I tak kiedy czytamy te wiersze, to rzeczywiście możemy widzieć, że Bóg naprawdę, Bogu zależy na nas. Bogu zależy na tym, co się dzieje w naszym życiu. I ważne jest tylko to, żebyśmy obudzili się we właściwym momencie i widzieli wszystko, najdrobniej, każdą rzecz, którą On czyni w naszym życiu. Bo to nie jest tylko teoria, to nie jest tylko słowo, które zostało nam dane i przeczytamy i jest fajnie, bo wiemy. Ale Bóg naprawdę ingeruje do naszego życia, ingeruje w naszym życiu. I dzisiaj jako lud Boży, jako Kościół mamy naprawdę wielkie, wielkie obietnice jako lud Boży. Pokutujemy, nawracamy się do Jezusa, prawdziwie się nawracamy do Niego i Bóg mówi, ja was zbawiam. Ja czynię to, co normalnie nie byłoby możliwe, żebyście byli w mojej obecności. I są takie wspaniałe rzeczy, które wypływają od wiersza 19. To jest mowa o błogosławieństwach. Kiedy Boży lud nawraca się do Boga, Bóg obdarza taki lud błogosławieństwem. I w przypadku narodu izraelskiego błogosławieństwa, którymi obdarzy ich, które będą miały, którego doświadczy naród izraelski, cały naród izraelski, nie tylko poszczególni Żydzi w obecnym czasie, ale cały naród izraelski kiedyś doświadczy wspaniałych błogosławieństw. W wierszu 19 czytamy i odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu z drugiego rozdziału. Oto ja ześlę wam zboże i moszcz i oliwę. Zobaczcie, co Bóg chce dokonać. W jaki Bóg chce sposób okazać swoje zmiłowanie, swoją gorliwość w stosunku do ludu, który naprawdę się uniża. On mówi, ja zaopatruję. Ja ciebie zaopatruję. To jest obietnica wspaniała dla narodu izraelskiego, konkretna. Mówi, teraz nie macie nic. W tym momencie naród izraelski ma to, co ma, ale to nie jest ziemia obiecana. To nie jest to miejsce, o którym jest napisane, że będzie naprawdę opływało w wielkie, wielkie bogactwo, tak? Napisane jest, że On zaopatruje. Jest Bogiem, który zaopatruje tych, nad którymi się miłuje. Dalej w tym wierszu 19 czytamy: i tym się nasycicie. Kiedy kupuję jedzenie, nie wiem, czy zauważyliście taką rzecz, ale kiedy smaży się kurczaka, kupicie kurczaka, pierś z kurczaka, czy cokolwiek, on jest tak napompowany, że po zjedzeniu człowiek nie czuje, że jest zaspokojony. On jest tak naszprycowany różnymi substancjami, różnymi spulchniaczami, że naprawdę po obiedzie za chwilę okazuje się, że jestem nienasycony, jestem głodny. A weźcie, zjedzcie kurczaka, który jest wychowany naturalnie, który ma mięso takie zbite, twardsze, który nie jest taki pulchny. Zjecie i długo będziecie w tym posiłku chodzić. To jest wspaniała obietnica. Mówi, że wy będziecie nasyceni. To, co ja wam dam, to tym będziecie nasyceni. Nie będziecie szukać niczego innego. Napisane jest, że wspaniałą obietnicę dla swojego ludu, nad którym się zmiłuje, uczyni. I już was nie wystawię na hańbę między narodami. Jaka to jest wielka obietnica, że Bóg nie chce wystawiać na pośmiewisko nas. I kiedy żyjemy z Bogiem, prawdziwie z Bogiem żyjemy, to nie zachwiejemy się. Nie będziemy wystawieni na pośmiewisko. Ale kiedy zaczynamy mówić inaczej niż Słowo Boże, czynić inaczej niż Słowo Boże i mówić, ja jestem Twoim ludem, bo mam Jezusa, to rzeczywiście Bóg wystawia nas na pośmiewisko. I pokazuje, że nie masz racji. Że wtedy, kiedy jest czynione tak, jak Słowo mówi, kiedy jest mówione tak, jak Słowo mówi, to ja tego nie wystawiam na pośmiewisko. I kiedyś Bóg tą naszą sytuację ziemską odmieni. Dzisiaj wiele rzeczy mówimy nie jak Słowo Boże. Wiele rzeczy robimy nie jak Słowo Boże. Jesteśmy wystawiani na pośmiewisko. Ale przyjdzie dzień, kiedy Bóg odmieni i nasze poznanie i zostawi nasze ciała. Nie będziemy mieli tych ciał i prawdziwie jako lud Boży, nie tylko Izrael w swoim czasie, ale my jako Kościół będziemy mogli prawdziwie odbierać to błogosławieństwo, że nigdy nie będziemy wystawieni na hańbę ani na pośmiewisko. 20 wiersz mówi: i oddalę od was wroga z północy i zapędzę go do kraju suchego i pustego, jego przednią straż do morza wschodniego, jego tylną straż do morza zachodniego, i rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ butnie postępował. Bóg jest ochroną przed wrogami dla tych, którzy przychodzą w pokorze do Niego. Bóg jest ochroną dla tych, nad którymi się miłuje. Jest napisane, że Bóg będzie ochroną w czasie, kiedy Izrael będzie najbardziej potrzebował tego, kiedy zjadą się narody. Kiedy zjadą się narody na Niego, to Bóg go ochroni, bo lud będzie wołał i będzie w uniżeniu. I Bóg będzie dla nich ochroną przed wrogami. Jakie wspaniałe obietnice Bóg daje ludowi Bożemu, który chce chodzić w uniżeniu przed Nim, który chce żyć w pokorze, który chce naprawdę Boga wywyższać w swoim życiu. Dwudziesty pierwszy wiersz mówi: nie bój się, ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. To jest obietnica Boża do ziemi, że Bóg kiedyś odmieni. I na pewien czas ziemia rzeczywiście będzie funkcjonować inaczej. Ziemia będzie na Bożych zasadach, na Bożych standardach. Jest napisane, że kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, będzie rządził laską żelazną przez 1000 lat. I to jest naprawdę będzie czas, kiedy ziemia będzie inaczej funkcjonowała, kiedy ziemia będzie pod panowaniem sprawiedliwości, kiedy ten, kto jest nauczycielem sprawiedliwości, będzie sądził ten świat, będzie rządził nim. I to jest naprawdę wielka obietnica dla całej ziemi, że przyjdzie czas, a po tym czasie Bóg to wszystko zniszczy i odmieni, da nowe niebo i nową ziemię. I już tak będzie do końca, którego nie będzie. 22 wiersz czytamy: nie bójcie się wy, zwierzęta polne, gdyż zazielenią się pastwiska na stepie, drzewa wydadzą swój owoc, drzewo figowe i winorość obficie rodzić będzie. Kiedy czytamy w tej księdze Joela, w pierwszym rozdziale, czytamy, że tam bydło, w 18 wierszu, że jakże porykują zwierzęta, stada bydła się błąkają, gdyż nie ma dla nich pastwisk, nawet stada owiec giną. Do Ciebie wołam, Panie. Ogień pożarł pastwiska na stepie, żar słoneczny spalił wszystkie drzewa polne. Jak wielka odmiana ma nastąpić, kiedy Bóg prawdziwie zmiłuje się nad swoim ludem, kiedy Bóg zmiłuje się nad Izraelem. Wtedy Izrael wejdzie w to królestwo mesjańskie, które jest przygotowane, które nastanie. I tak samo my jako Kościół, jak wielką to jest obietnicą, że Bóg wszystko to, co czyni, wprowadzi tą odmianę, ona ma doprowadzić do tego, że my mamy naprawdę żyć w wielkiej radości, że to On czyni, że to On odmienia czasy. I 23 wiersz jest bardzo, bardzo ciekawym wierszem, ponieważ mówi o tym, że mówi o deszczach. Mówi o deszczach, które Pan Bóg da dla swojego ludu, który sprowadzi na ziemię i który będzie w odpowiedni czas, żeby wszystko dawało plony, wszystko dawało owoce. Czytamy: a wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie, weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam jak dawniej deszcz jesienny i wiosenny. I powiem, że nie wiem, ilu z was teraz ma wydanie uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Czy ktoś w tym momencie korzysta z tego wydania? Tutaj u nas czytamy, że Bóg da obfity deszcz jesienny i ześle deszcz jak dawniej deszcz jesienny i wiosenny. Czyli mamy dwa rodzaje deszczu. W uwspółcześnionej Biblii ten jesienny jest nazwany wczesnym. Czyli tak jakby ten wcześniejszy. Bo tak naprawdę jesienny znaczy dawny, a wczesny znaczy, a ten wiosenny znaczy późniejszy. Ja rozumiem, że to może być takie troszkę zawiłe, ale nie wiem, czy ktoś nie zrozumiał tego, co powiedziałem o tych deszczach. Czyli mamy deszcz jesienny, który jest tym deszczem wczesnym, i deszcz wiosenny, który jest deszczem późniejszym. To są dwa deszcze. Słucham? Jesienny, który jest dawnym. Jesienny, dawny deszcz. I deszcz wiosenny, późniejszy. Właśnie tak to działa. Jeśli chodzi o sprawy, które są związane z Izraelem, one są zupełnie nam odmienne. My, kiedy myślimy o dniu, myślimy, że nadchodzi nowy dzień, rano się budzimy, jest dzień, tak? Jak jest w Izraelu? Czym się dzień zaczyna? Nocą. To zupełnie jest odmienność. I kiedy my naszym myśleniem przychodzimy do tego, to mamy troszkę zamieszanie. Czyli jest dawny deszcz, to jest jesienny, i jest późniejszy deszcz, czyli ten wiosenny. I ten wiersz doczekał się kilku interpretacji. Jest wiele różnych interpretacji odnośnie tego wiersza. A to za sprawą takiego konkretnego sformułowania, które nie jest dość widoczne w tym naszym przekładzie. Dlatego, że tutaj czytamy w tym 23 wierszu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny. I ten wyraz obfity znaczy dosłownie sprawiedliwy. Kiedy sprawdzamy to słowo, ono odnosi się do rzeczy, które są sprawiedliwe. Odnosi się do sprawiedliwości. I jedną z takich interpretacji tego wiersza to jest właśnie to, że w tym deszczu upatruje się Mesjasza. Że ten deszcz jesienny, dawny, to jest Mesjasz. To jest Jezus Chrystus. Dlatego, że to słowo obfity mówi o sprawiedliwym, że to jest sprawiedliwy, a słowo, które mówi ten dawny deszcz, czyli ten jesienny deszcz, znaczy nauczyciel. Tak naprawdę to jest podstawowe znaczenie tego słowa. Czyli coś musi płynąć prawidłowo jak woda, dlatego jest przyrównane do tego strumienia, który pada, deszczu. Coś płynie prawidłowo jak woda. Coś albo coś leci jak strzała. Coś jest prawidłowe, coś jest właściwe. I kiedy interpretuje się w ten sposób, że to jest Mesjasz, że tu chodzi o Mesjasza, że Bóg w pewnym momencie da dla narodu izraelskiego deszcz dawny, czyli tego nauczyciela sprawiedliwości, i deszcz wiosenny, którym jest zesłanie Ducha Świętego. I to jest jedna z interpretacji, którą możemy widzieć, tak? I tak naprawdę ona niewiele zmienia, tak? Nie grzeszymy, gdy ktoś w tym momencie wierzy w coś takiego. Dlatego, że kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, jest napisane właśnie w liście do Koryntian w 10 rozdziale, że Jezus Chrystus był skałą, z której co naród izraelski? Pił i jadł, tak? Oni otrzymali, oni chodzili w mocy tego nauczania sprawiedliwego, w nauczania Jezusa Chrystusa. Kiedy naród izraelski chodził przez pustynię, on był w nauczaniu Jezusa Chrystusa. On był w tym nauczaniu. Jezus chodził razem z nimi. Jezus im dbał o to, by mieli co jeść, by mieli co pić. Ale problem się robi wtedy, kiedy jest jeden deszcz, kiedy jest deszcz dawny. Dlatego Bóg zapowiedział, że w 3 rozdziale mówi, a potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą i wasi starcy będą śnili i wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. I to jest wspaniały przykład tego, że rzeczywiście możemy to interpretować jako jesienny deszcz, jako tego sprawiedliwego, którego oni otrzymają. Bo jako naród izraelski nie przyjął, nie uznał Jezusa Chrystusa. I przyjdzie czas, że otrzymają dwa deszcze. Jeden Mesjasza, a drugi Bóg wleje Ducha Świętego na wszelkie ciało. My jako Kościół mieliśmy tą próbkę, tak? W dzień Pięćdziesiątnicy. Było wylane. Było wylane w sumie na naród izraelski, a później przekazane to dalej przez apostołów. Ale może być taka interpretacja. Natomiast drugą interpretacją to jest interpretacja dosłowna. Kiedy myślimy o tym, że Bóg rzeczywiście w tym czasie da dla narodu izraelskiego deszcz jesienny, ten, który przygotowuje żniwa, i deszcz, który jest deszczem wiosennym, czyli tym późniejszym, który ma podlać już to, co wyrosło. Który ma podlać, żeby było ścięte. Żeby mógł nastąpić zbiór. I rzeczywiście czy taką interpretację, czy taką będziemy stosować, to nie jest nic złego. Mówię, niektóre rzeczy nie są jasne dla nas. I tak naprawdę świat chrześcijański jest podzielony w tym miejscu. Jedni mówią tak, że to się dotyczy tysiącletniego królestwa, tego normalnego deszczu. Inni upatrują w tym większe rzeczy, które dotyczą Mesjasza. Natomiast kiedy spojrzymy to na całość, na wszystko, to pamiętajmy o tym, że nic, co Bóg czyni w naszym życiu, nie jest przypadkiem. Że powinniśmy zweryfikować, jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, dlaczego to się dzieje i co z tym możemy zrobić. I pamiętajmy o tym, że zawsze jest droga zwrotu do Boga, kiedy się po prostu korzymy przed Nim. Kiedy mówimy, Boże, moje życie nie jest takie, jak powinno być. Moje życie nie jest tym, które powinno być, które powinno wydawać świadectwo. Tak jak ten obraz, który wam przedstawiałem, tych dzieci biegających pośród cmentarzy, że do tego powinniśmy dążyć. Do takiego stanu, że naprawdę być widocznym. Być widocznym dla całego świata. Ludzie będą się pogłębiać w swojej niesprawiedliwości. I my powinniśmy też się pogłębiać w sprawiedliwości. I wtedy będzie wielki kontrast między tym, co jest Boże i jak to bardzo jest nienaturalne, jak to bardzo jest oparte na Bożej mocy, jak to bardzo jest oparte na Jezusie Chrystusie, na Jego zbawieniu. Dlatego pamiętajmy o tych rzeczach i pamiętajmy o wszystkich błogosławieństwach, które Bóg chce dawać swoim dzieciom. Tutaj na ziemi nie doświadczymy wszystkich błogosławieństw. Jesteśmy raczej jak Abraham, który widział błogosławieństwo, ale nie wszystko doświadczył w swoim życiu. I dlatego jest wiele rozczarowania wśród wierzących ludzi, że niewysłuchana modlitwa została. Bóg czegoś nie wysłuchał, nie zadziałał tak. Czy na pewno to ma sens, czy na pewno ja mam się modlić? Tak, mamy się modlić, mamy żyć tak w oczekiwaniu, że On dzisiaj nam to wypełni, to błogosławieństwo, które zapowiada. Ale tak naprawdę całe błogosławieństwo w pełni spłynie na nas, kiedy zejdziemy z tego świata, kiedy zostanie nasze ciało przemienione, kiedy będziemy w Bożej obecności. Nawet nie wtedy, kiedy jeszcze będziemy w tysiącletnim królestwie, kiedy będziemy widzieć jako Kościół ludzi żyjących i którzy nie wszyscy chcą się poddawać pod Bożą sprawiedliwość, ale jako lud, który kiedyś będzie w tej nowej ziemi, którą Bóg przygotował dla tych, którzy Jego miłują i którzy są uniżeni przed Nim. Tego Wam i sobie życzę. Amen.